Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Komendancie.
Dzień dobry Państwu.
Trzeci miesiąc polskie służby zmagają się z falą nielegalnej imigracji na granicy polsko-białoruskiej i jak wynika z liczb, problem nie słabnie, a wręcz przeciwnie, jest coraz większy.
Tak, to prawda. Problem jest stymulowany, jak wszyscy doskonale wiemy, przez stronę sąsiednią, dlatego jakby skala tego problemu zależy tylko i wyłącznie od działań strony sąsiedniej, a jak widzimy, te działania w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach nawet się nasilają, co skutkuje również tym, że ilość tych zdarzeń z ilością i cyfrą osób, które w sposób nielegalnie starają się przekroczyć naszą granicę z kierunku białoruskiego, też jest coraz większa.
Ilu funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska, Żandarmerii, Wojsk Obrony Terytorialnej i Policji łącznie służy teraz na granicy polsko-białoruskiej?
To jest cyfra około 7 tysięcy.
Czy jest to wystarczająca liczba funkcjonariuszy?
Wystarczająca na ten czas, jeżeli chodzi o ilość. Natomiast tak jak doskonale pan wie, tak jak powiedziałem zresztą odpowiadając na pierwsze pytanie, ta ilość zdarzeń wyłącznie zależy od skali zjawisk kreowanych po stronie sąsiednich. Jeżeli ta skala zjawisk będzie narastała, z pewnością będziemy musieli dostosować również ilość sił i środków do tej ewentualnej narastającej skali zjawisk.
Bo przy tak dużej liczbie funkcjonariuszy, 7 tysięcy, to jest liczba, która faktycznie może robić wrażenie, ale imigranci wciąż przedostają się do kraju i to poza strefę objętą stanem wyjątkowym, no bo mamy informacje o tym, że są w miejscowościach oddalonych o około 20 kilometrów od granicy, typu Michałowo, typu Hajnówka. Słyszymy też o imigrantach, którzy dostają się nawet do Białegostoku, czyli 50 kilometrów od granicy.
Dlatego jakby taktyka nasza to jest rzucenie personelu na określone kierunki czterech stref taktycznych. Nie wszystkie osoby z tych 7 tysięcy to są osoby, które pełnią służbę w ochronie granicy państwowej na tym pierwszym kierunku bliskości w sąsiedztwie linii granicy państwowej. Dlatego mamy rozdysponowany ten personel w różnych konfiguracjach. Żołnierzy Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, WOT-u i Policji w różnych miejscach i dlatego te miejsca są po to wyznaczane, żeby identyfikować te osoby nawet w odległości od granicy państwowej, nawet poza strefą stanu wyjątkowego. No niestety kierunek mamy bardzo trudny, zalesiony, mocno zalesiony. Możliwość używania środków techniki, w której się wspieramy w ochronie granicy państwowej, też jest w niektórych miejscach dosyć zawężona. Dlatego nie dziwi również fakt, że niektóre osoby dostają się aż tak głęboko na terytorium kraju, ale staramy się robić wszystko, żeby minimalizować te cyfry.
Przy tym trudnym terenie, przy tej zorganizowanej akcji ze strony Białorusi, czy istnieje jakaś liczba funkcjonariuszy, która mogłaby szczelnie zamknąć granicę?
Proszę pamiętać, że nigdy nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć granicy w taki sposób, żeby zapobiec w 100%. Oczywiście szczelnie, coraz szczelniej staramy się ją zabezpieczyć, ale pamiętajmy również o warunkach pogodowych. Mamy noc, mamy tereny bardzo rzadko zaludnione, mamy tereny bardzo mocno zalesione, bagniste, opada mgła i tutaj sytuacja nawet nasycenia tego terenu personelem wcale nie zagwarantuje nam 100% skuteczności, ale taktyka tego działania i dostosowania tej taktyki do tych uwarunkowań wzmacnia również naszą skuteczność, ale proszę zauważyć jedną rzecz, że też to, co my robimy, jest obserwowane po stronie sąsiedniej. Strona sąsiednia nie dość, że nie współdziała w ochronie granicy, żeby przynajmniej tylko obserwowała biernie, to ona współdziała w każdym wątku, który dotyczy ułatwiania, również w sposób siłowy i zorganizowany, poprzez przepychanie dużej ilości grup, dużej wielkości grup w tym samym czasie w różnych miejscach, więc to nam angażuje różne środki w pewnych bardzo wąskich elementach czasowych. Musimy odstąpić od pewnych kierunków, ale też staramy się obserwować z innych kordonów, jak to wpływa na działania strony sąsiedniej. Dlatego to jest bardzo skomplikowane i wpływa też na element skuteczności. Dlatego, że pamiętajmy, że wszystkie te działania są wyreżyserowane i skrupulatnie planowane i wykonywane po stronie sąsiedniej.
Powtarza się to hasło od początku kryzysu migracyjnego, że granica jest bezpieczna tylko wtedy, kiedy pilnują jej obie strony. A tutaj nie dość, że nie mamy z tym do czynienia po drugiej stronie, nie mamy do czynienia z pilnowaniem, a wręcz z celowym działaniem na szkodę.
Właśnie o to chodzi, panie redaktorze. Do zabezpieczenia pełnego i skutecznego potrzebne są dwie strony, bo to dwie strony chronią granicę, bo to jest wspólna granica. Przynajmniej, żeby to zabezpieczenie było w miarę skuteczne, to potrzeba nam jest sytuacji, gdzie my zabezpieczamy tą granicę, ale ze strony sąsiedniej nie ma żadnego przeciwdziałania tym naszym reakcjom na to, żeby zabezpieczyć. A tu mamy do czynienia z przeciwdziałaniem i powodowaniem tego, że nasza skuteczność w zamierzeniach strony sąsiedniej musi być cały czas pomniejszana o ich doskonalące się pomysły, w jaki sposób przerzucić nam jak największą ilość nielegalnych migrantów.
Czyli nie tylko wy szkolicie się w tej wojnie hybrydowej, ale Białoruś też doskonali swoje taktyki.
Możemy powiedzieć, że wyciągamy wnioski z tego, co robi strona białoruska w stosunku do tego, żeby ulepszać nasze taktyki, ale działa to w drugą stronę, czyli Białorusini też patrzą, jak my reagujemy i pewnie niestety starają się wyciągać wnioski po to, żeby jeszcze bardziej utrudniać nam życie.
A dlaczego Polska Straż Graniczna nie korzysta z międzynarodowej pomocy? Nasi funkcjonariusze niejednokrotnie wyjeżdżali na zagraniczne misje. Grecja, Bułgaria, Włochy chociażby.
Oczywiście nasi funkcjonariusze, a w szczególności Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, bardzo intensywnie uczestniczyli w różnego rodzaju misjach w całej Europie. Natomiast był tutaj kilka tygodni temu pan Fabrice Leżeli, dyrektor wykonawczy agencji Frontex. Ocenił osobiście potrzebę zaangażowania na chwilę obecną Frontexu jako tej jedynej instytucji z poziomu międzynarodowego, która gwarantuje tego rodzaju wsparcie. I na chwilę obecną, w jego ocenie, nie ma tutaj potrzeby angażowania się w związku z tym, że taka ilość sił, środków i rozwiązań taktycznych została przez nas przyjęta.
Fabrice Leżeli faktycznie chwalił działania polskich służb na granicy, ale pytam dlatego też, że przy tej kwestii pojawiają się zarzuty, że polskie służby nie chcą angażować zagranicznych funkcjonariuszy po to, by też nie ujawnić do końca metod działania. Tutaj pojawiają się zarzuty dotyczące m.in. odstawiania cudzoziemców na granicę z głębi kraju.
To są jakby pewne domniemania. Zauważmy, że te komunikaty dotyczące tego, że my nie korzystamy ze wsparcia zewnętrznego, ustały w momencie wypowiedzi pana Leżeriego, który w sposób jednoznaczny tą kwestię rozwiązał. Natomiast my się nie boimy elementu związanego z oceną naszych działań, bo proszę zauważyć, że nie mamy jakichkolwiek złych ocen ze strony zarówno innych krajów Unii Europejskiej, jakby innych instytucji, które zajmują się migracją. Niestety, jedyne złe oceny, które dochodzą do nas, są to oceny formułowane na terytorium naszego kraju przez niektóre społeczności, przez niektóre podmioty, przez niektóre środki masowego przekazu.
Co do zagranicznych funkcjonariuszy, już pomijając kwestie taktyczne, to chciałbym prosić pana o taką ocenę psychologiczną. Czy to może nie zadziałałoby dobrze na reżim Aleksandra Łukaszenki, na ich działania, gdyby zobaczyli tutaj na granicy polsko-białoruskiej ramię w ramię stoją funkcjonariusze polscy, funkcjonariusze niemieccy, funkcjonariusze włoscy, francuscy z jakiegokolwiek innego kraju?
Szczerze mówiąc nie sądzę, dlatego że jak obserwujemy działania służb białoruskich, oni są zdeterminowani na ilość, jak największą ilość wypchnięcia ze swojego terytorium cudzoziemców. Proszę zauważyć inny element, który mając na uwadze oczywiście to, że w założeniach ilość funkcjonariuszy zagranicznych pomagałaby w sensie tabelek co do ilości personelu, ale proszę zauważyć podstawowe elementy. Brak znajomości języka polskiego, brak znajomości uwarunkowań terenu, brak znajomości w ogóle uwarunkowań prawnych na terytorium RP. To powodowałoby, że zanim ci funkcjonariusze dostosowywaliby swoje możliwości do takiej optymalizacji swoich działań, minęłyby tygodnie, a wręcz miesiące.
Czyli musieliby już kończyć misję niejednokrotnie na przykład.
Właśnie.
Mówi pan o tej ilości bardzo dużej. Straż Graniczna opublikowała w internecie nagrania, na których widać, jak imigranci w dużych właśnie grupach forsują granicę, niszczą ogrodzenie ustawione na granicy. W jaki sposób w takich sytuacjach mogą interweniować funkcjonariusze w stosunku do osób, które właśnie nielegalnie, siłowo próbują przekroczyć granicę, bezczelnie, nie zważając na zapory, nie zważając na funkcjonariuszy, którzy stoją po drugiej stronie? Czy polscy funkcjonariusze mogą odpowiedzieć w takich sytuacjach także siłą?
Na pewno będziemy dążyć do tego, żeby w sposób jednoznaczny dawać sygnały, że nie ma zgody i przyzwolenia na niszczenie infrastruktury granicznej. Nie ma. Nasza reakcja będzie jednoznaczna. Jeżeli będzie dochodziło do takich sytuacji, będziemy starali się w granicach prawa zapobiegać tym sytuacjom, również z użyciem adekwatnie do tej sytuacji możliwych środków przymusu bezpośredniego.
Jakie to są środki przymusu bezpośredniego? Nie wiem, na przykład gaz łzawiący, armaczki wodne?
Na przykład gaz żelowy jest w dyspozycji naszych funkcjonariuszy. O ile dojdzie do takiej konieczności, to będzie również taka możliwość użycia tego typu środków, bo pamiętajmy, że musimy też być konsekwencji w określonych komunikatach zarówno do strony białoruskiej, jak i dla tych większości młodych ludzi, mężczyzn, którzy w sposób radykalny, siłowy i grupowy starają się nie tylko wtargnąć na nasze terytorium, ale przy okazji niszcząc też infrastrukturę graniczną.
Mówi pan, w czasie przyszłym to czekacie na jasne regulacje prawne, czy
one
nie było
są.
Takiej konieczności?
Była taka konieczność, w niektórych przypadkach tego typu reakcja była już przez nas wytestowana, przetestowana i była skuteczna.
Co to znaczy?
To znaczy, że nie doszło do przekroczenia granicy w sposób grupowy, że te grupy zostały zahamowane poprzez właśnie taką bardziej twardą reakcję, twardą postawę i brak zgody na to, żeby w sposób jawny niszczyć naszą infrastrukturę, żeby się za wszelką ceną przedostać do naszego kraju.
Straż Graniczna informowała kilkukrotnie też o prowokacjach ze strony białoruskich funkcjonariuszy. Czy to były jednostkowe przypadki, czy to były jedynie przykłady, a do takich sytuacji dochodzi nieustannie?
To na pewno są przypadki narastające, to są przypadki powtarzalne, to są przypadki, które coraz częściej występują i śmiem twierdzić, że już wchodzą w zakresie pewnej normy, która się powtarza w zasadzie każdego dnia.
Jakiego typu są to prowokacje? Z czym mierzą się polscy funkcjonariusze?
To są na pewno jakby elementy związane z oddawanymi strzałami w powietrze, w bliskości linii granicy państwowej. One mają na zasadzie jak wzbudzenie też pewnego niepokoju po naszej stronie. Też w pewnym momencie są to elementy, które zmuszają tych nielegalnych migrantów do działań w kierunku granicy państwowej. Czysto prowokacyjnymi działaniami strony białoruskiej jest to, że grupują w dużej ilości w jednym miejscu dużą masę ludzką, żeby potem w sposób siłowy ta grupa ponad 100 osób starała się siłą przedostać na naszą stronę przy obserwacjach, czy zachęcaniach, czy pomaganiach poprzez udostępnianie drabin, różnego rodzaju środków, na pomocą których mogą niszczyć naszą infrastrukturę. To są też działania prowokacyjne. Obrzucanie kamieniami naszych pojazdów służbowych, przeloty dronami i obserwacje, co się dzieje po naszej stronie, to są wszystkie działania, które wpisują się w pełni w ten cały katalog działań prowokacyjnych.
Poza spokojem, czy jest jakaś możliwa reakcja ze strony polskiej?
Na pewno jasny i konsekwentny przekaz co do postawy. Nasza postawa jest cały czas taka sama. Brak zgody na łamanie regulacji Unii Europejskiej. Proszę zauważyć jedną zasadniczą rzecz. My, chroniąc granicę państwową, naszą, chronimy zewnętrzną granicę Unii Europejskiej w oparciu o regulacje nie tylko krajowe, ale też regulacje Unii Europejskiej. I nasza postawa jest konsekwentna, spokojna, ale też bardzo twarda, jeżeli chodzi o brak zgody na łamanie tych zasad, jeżeli chodzi o zasady prawne i brak zgody na podejście, że w każdym momencie można przekroczyć granicę tylko wtedy, kiedy się chce migrować dalej.
Czy polscy funkcjonariusze skrupulatnie, dokładnie dokumentują tego typu prowokacje?
Oczywiście dokumentujemy te prowokacje, informujemy o tym naszą centralę. Też staramy się, dokumentując te prowokacje, oczekiwać wyjaśnień po stronie naszych partnerów. Dlaczego takie rzeczy mają miejsce i zarówno po stronie naszych lokalnych struktur, komendanta podlaskiego oddziału i komendanta grodzieńskiego oddziału po stronie białoruskiej, czy komendanta brzeskiego oddziału, jak również na poziomie centralnym pomiędzy pełnomocnikami granicznymi Polski i Republiki Białorusi.
Mimo wszystko chce pan nazywać stronę białoruską, białoruskich funkcjonariuszy partnerami.
Tak, ja z reguły jestem optymistą, chociaż rzeczywiście to, co się dzieje, nie ma nic wspólnego z partnerstwem, ale my pozostajemy w nadziei, że strona białoruska opamięta się i wróci do tych bardzo dobrych, wieloletnich, partnerskich, roboczych relacji w ochronie granicy państwowej.
Czy te dokumentacje trafiają do instytucji unijnych również albo trafią?
Są przekazywane do różnych instytucji, do MSWiA, do MSZ-u. Z pewnością, w szczególności MSZ, prowadząc dyskusje, rozmowy z partnerami zagranicznymi, również z poziomu Unii Europejskiej, posiłkuje się tymi materiałami.
Chciałbym zapytać pana o przekazy medialne i czy zgodzi się pan z taką tezą, że zrozumienie dla działań służb spada proporcjonalnie do odległości od granicy?
Zgoda. Pełna zgoda. Proszę zauważyć jedną rzecz. Nie mamy żadnych protestów w miejscach, gdzie najbardziej dotykane są te miejsca zjawiskiem nielegalnej migracji. Nie mamy żadnych protestów w lokalnych społecznościach przygranicznych. Nie mamy żadnych większych oznak niezadowolenia w stolicy Podlasia, w Białymstoku, a wręcz przeciwnie, słowa uznania, podziękowania. Natomiast rzeczywiście, czym dalej od Podlasia, tym jakby wizja i postrzeganie tych realiów, które tutaj panują, jest również dalsza i tym tłumaczę ten absolutny brak zrozumienia i zamknięcia się na pewne argumenty, bo tutaj nie ma też nawet próby zrozumienia, dlatego że jest jasna kalka pewnych ocen, pewnych rzeczy, które się tu dzieją, wyłącznie poprzez komunikację określonych środków masowego przekazu.
Może warto byłoby w takiej sytuacji dopuścić chociaż część dziennikarzy prowadzonych chociażby przez oficerów prasowych Straży Granicznej w określone miejsca, tak żeby nie przeszkadzali w pracy funkcjonariuszy, ale jednak mogli co nieco pokazać, co dzieje się w tej strefie objętej stanem wyjątkowym.
No tak, tylko proszę pamiętać, co się dzieje w strefie stanu wyjątkowego. Te sytuacje się coraz bardziej zaostrzają i nawet to, co obserwujemy poza strefą, pościgi za osobami, które przyjeżdżają po nielegalnych migrantów, to, co miało miejsce w Siemiatyczach, gdzie pościg był środkiem miasta, gdzie uciekał nam obywatel Albanii z nielegalnymi migrantami ścieżką rowerową, chodnikiem, to powoduje, że naprawdę staramy się również minimalizować te sytuacje niebezpieczne, również dla dziennikarzy. Jeżeli jest potrzeba poznania pewnych faktów, zawsze jesteśmy w gotowości, żeby udzielić wszelkich możliwych wyjaśnień.
A jak pan ocenia morale wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej? Bo tak myślę, że dla większości z nich teraz to jest taki prawdziwy chrzest bojowy. Bo nie oszukujmy się, do czasu, kiedy współpraca ze stroną białoruską układała się dobrze, bo tak to trzeba chyba określić, a przynajmniej poprawnie, to była dość spokojna służba. Były przerzuty papierosów, przerzuty alkoholu, narkotyków. Rocznie zdarzało się kilkadziesiąt, kilkaset przerzutów migrantów. Mam wrażenie, że funkcjonariusze, którzy służą teraz na granicy, o tym, co dzieje się, o tym, co robią w pracy, jakie mają obowiązki, z czym się spotykają na co dzień, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat młodym funkcjonariuszom będą opowiadali jako naprawdę ich taki chrzest bojowy i największe wyzwanie w ich zawodowym życiu.
Pełna zgoda. Ja tylko mogę przy tej okazji wyrazić absolutny podziw dla nich. Pomimo tego, że to zjawisko już trwa i to nasilająco się od kilku miesięcy, to morale nie spada. Wiadomo, że następuje pewne zmęczenie, głównie psychiczne, jeżeli chodzi o ilość zadań, skomplikowany charakter tych zadań i to, że w tyle głowy mają też różne komunikaty społeczno-medialne ukierunkowane na bardzo niesprawiedliwe, niesłuszne oceny, a głównie posługiwanie się sformułowaniami, które wręcz sposób pełnienia służby nazywane jest w sposób radykalny torturami. To na pewno jest dla nich chrzest bojowy, w szczególności dlatego, tak jak pan powiedział, Podlaski Oddział Straży Granicznej w zasadzie do tego roku był bardzo spokojnym miejscem pełnienia służby. Poza określonymi zdarzeniami, co do zasady przez wiele, wiele lat tu miał funkcjonariusz Straży Granicznej pewien ustabilizowany format pełnienia służby. On się radykalnie zmienił. Nieodwracalnie mam wrażenie. Miejmy nadzieję, że to się będzie stabilizowało, natomiast na pewno nie wróci to do tego elementu, jaki był uprzednio. Tym bardziej należy podziwiać tych młodych w większości ludzi, że byli w stanie przeformatować się bez jakichkolwiek doświadczeń tutaj w tym rejonie na zupełnie inny charakter pełnienia służby. Na szczęście część z tych ludzi była przygotowana do tego poprzez właśnie te misje zagraniczne. Widzieli, w jaki sposób tożsame elementy były realizowane we Włoszech, w Hiszpanii, w Bułgarii, w Grecji, ale za jednym wyjątkiem. W żadnych z tych krajów zjawiska nielegalnej migracji nie były instrumentem w rękach władzy po stronie sąsiedniej. To, z czym mamy do czynienia tutaj w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, jest absolutnym nowym, na podstawie którego pewnie będą za jakiś czas ludzie pisać doktoraty, bronić habilitacje i inne prace naukowe i dysertacje, dlatego że to jest absolutnie nowe zjawisko, gdzie tutaj nielegalna migracja jest tylko instrumentem, a nie zjawiskiem i procesem jak w innych krajach.
Czy w związku z tym nowym zjawiskiem na granicy polsko-białoruskiej, z tą falą migracji, Straż Graniczna planuje dodatkową rekrutację? Bo macie roczne limity. Czy one będą zniesione, czy będą dodatkowe nabory?
Tak, mamy roczne limity, ale teraz muszę powiedzieć, że już żeśmy wystąpili ze skutkiem pozytywnym o zwiększenie limitu zatrudnienia na rok 2021. Zatrudnimy dodatkowych funkcjonariuszy. Jeszcze staramy się 40 przyjąć do służby pod koniec tego miesiąca. Kolejnych kilkunastu do końca roku i miejmy nadzieję, że popularność naszej formacji nie spadnie, wręcz wzrośnie, że ilość podań o przyjęcie do Straży Granicznej będzie tak samo jak dotychczas na wysokim poziomie, co pozwoli nam w następnym roku jeszcze bardziej zwiększyć ilość przyjęć do służby, bo tych młodych ludzi jako nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej coraz bardziej potrzebujemy.
Czyli jaki był limit na ten rok i o ile on będzie zwiększony?
Limit był około 75 osób. Postaramy się do około 100 osób przyjąć, jeżeli chodzi o nowe przyjęcie do służby.
Rozumiem, że kolejny rok to też będzie większa liczba.
Mam taką nadzieję. Ona też w szczególności zależy od ilości podań, ale staram się być optymistą i mam nadzieję, że ilość tych podań będzie wzrastała, a nie spadała.
Jak wygląda sytuacja w ośrodkach dla cudzoziemców? W Podlaskiem są dwa i z moich nieoficjalnych informacji wynika, że placówka w Białymstoku jest obłożona w pełni, żeby nie powiedzieć przepełniona.
Jest obłożona w pełni, to jest chyba bardziej takie określenie odpowiadające stanu faktycznemu. W międzyczasie żeśmy jeszcze za użyczeniem Urzędu do Spraw Cudzoziemców przejęli obiekt w Czerwonym Borze, to jest powiat zambrowski. Tam mamy miejsce na kolejny ośrodek, już od kilku miesięcy działający. Także z jednego ośrodka strzeżonego mamy dwa ośrodki strzeżone. Z liczby około 120, jakie było jeszcze w maju tego roku, zwiększyliśmy tą liczbę do 300 średnio. Przeformatowaliśmy profil, bo do tej pory jeszcze do maja był to profil męski, jeżeli chodzi o ośrodek strzeżony w Białymstoku. Teraz ośrodek w Białymstoku strzeżony, jak i ośrodek w Czerwonym Borze przyjmuje i zabezpiecza do czasu powrotu rodziny z dziećmi.
A co z mężczyznami?
Mężczyźni są umieszczani w innych ośrodkach, w innych regionach Polski, a w szczególności w Lubuskiem jest ośrodek w Krośnie Odrzańskiej, jest ośrodek w Wędrzynie, inne jeszcze dodatkowe ośrodki Kętrzyn, Lesznowola, Przemyśl, Biała Podlaska, także cała sieć tych ośrodków, która dysponuje obecnie około 2000 miejsc dla wszystkich tych osób.
W Podlaskiem 300 miejsc, ile zajętych? 300?
Na chwilę obecną prawie rzeczywiście osiągamy ten poziom maksymalny, ale jeżeli ten poziom jest osiągnięty, to osoby z Białegostoku i z innych lokalizacji placówek w województwie podlaskim są konwojowane do innych ośrodków. Tutaj nie ma jeszcze sytuacji krytycznej.
A ilu imigrantów, których od sierpnia zatrzymano i umieszczono w zamkniętych ośrodkach, udało się odesłać do krajów pochodzenia? Bo w mediach próżno szukać informacji choćby o jednym samolocie, czy nawet o jednej osobie odesłanej.
Proszę zauważyć, że odsyłane osoby są w różnych formatach. Jeżeli chodzi o osoby na przykład tutaj z sąsiedztwa, w szczególności jeżeli chodzi o Ukraińców, a takich mamy sporo, bo niestety obywatele tego kraju przebywający legalnie są kuszeni po to, żeby podjeżdżać, wynajmować się jako te osoby, które podjeżdżają pod obręby i transportują tych ludzi do Niemiec, ale też jakby lotami regularnymi, rejsowymi odsyłamy te osoby do Iraku, Tadżykistanu i do innych krajów. Kilkaset osób na pewno zostało już powróconych do kraju swojego pochodzenia.
Proszę tutaj pana o szacunki procentowe. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie, ale jeżeli tak, to bardzo bym prosił. Jaki procent zatrzymanych imigrantów ubiega się o azyl w Polsce?
Na początku, w momencie, kiedy ich zatrzymujemy albo ujawniamy ich obecność, nikt nie deklaruje takiej woli, dlatego że ich kierunek jest jeden i dosyć dosadnie też nam eksponowany. Kraje zachodnie Unii Europejskiej, a w szczególności Republika Federalna Niemiec. Ale w momencie, kiedy te osoby trafiają do strzeżonego ośrodka i wisi nad tymi osobami widmo powrotu, bo po to tam są umieszczane, ilość wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej wzrasta. Czyli około 60% tych osób, które się tam znajdują, te wnioski składają. Część absolutnie nie jest tym zainteresowana, bo wie, że złożenie odcisków linii papilarnych, nawet jeżeli uda się tej osobie wyjść z tego ośrodka i przemieścić dalej do innego kraju Unii Europejskiej, to na podstawie regulacji unijnych wróci do Polski, zostanie przekazana przez ten kraj na podstawie zasady jednego kraju, w którym osoba w Unii Europejskiej może się ubiegać o udzielenie ochrony.
Odciski palców w bazie to już jest jakiś dokument tożsamości. A jaki procent imigrantów zatrzymywanych ma przy sobie dokumenty faktyczne?
Połowa, nawet większy odsetek. Proszę pamiętać, że głównie to są obywatele Iraku, którzy legalnie przyjechali na terytorium Białorusi. Na podstawie określonych dokumentów, głównie paszportowych, w związku z tym, że stali odprawieni na podstawie wizy wydanej w porcie lotniczej w Mińsku i stempla kontroli granicznej. Więc co do zasady, jeżeli te osoby nie wyrzucą tego dokumentu przed przejściem na naszą stronę, są udokumentowane.
Medialnie dobrze sprzedają się informacje o imigrantach, którzy są osłabieni, którzy potrzebują pomocy lekarskiej, pomocy medycznej. Ale czy to jest norma? Bo wiem też z różnych relacji, że często stan osób, które przekraczają granice, które widać gdzieś tam w kraju, jest bardzo dobry, tak jakby one dopiero co zostały wypuszczone z Białorusi, dopiero na ten pas graniczny wręcz przetransportowane. Czy tutaj jakieś szacunki możemy też przeprowadzić?
Jeżeli chodzi o przekaz medialny, zawsze nośniejszą informacją jest to, że człowiek jest osłabiony, że mamy tu do czynienia z jakąś sytuacją absolutnie uwrażliwioną, a w szczególności jeżeli chodzi o kobiety, dzieci, te elementy są eksponowane. Proszę pamiętać, że kobiety i dzieci to są nie większość tych migrantów w tych grupach. Mamy do czynienia w szczególności z mężczyznami, młodymi mężczyznami, którzy migrują, mówiąc szczerze, po to, żeby poprawić swój byt ekonomiczny, żeby ich perspektywa na przyszłe lata, ich życia była lepsza niż w krajach pochodzenia. To są silne osoby, zdrowe osoby. No to są osoby również takie, które w sposób siłowy chcą przekroczyć do nas granice. Osoby, które są osłabione, schorowane, nie będą używały siły, żeby niszczyć naszą infrastrukturę graniczną. Więc do społeczeństwa przedostają się informacje o tym, że mamy do czynienia co do zasady z wycieńczonymi osobami, ale to nie jest do końca stan faktyczny, z którym mamy do czynienia.
Czy pomaganie imigrantom, którzy nielegalnie przedostali się do Polski, mam tu na myśli udzielenie pierwszej pomocy medycznej, nakarmienie, podanie wody, ale bez poinformowania służb granicznych o takim spotkaniu, czy to jest zgodne z prawem? Bo w mediach społecznościowych widać, że takie przypadki się zdarzają.
Na pewno pomoc osobie potrzebującej jest tutaj priorytetem. Bez względu na to, kto tej pomocy udziela. My zawsze, jako funkcjonariusze Straży Granicznej, staramy się w pierwszej kolejności zbadać stan zdrowia tych osób. Jeżeli jest taka potrzeba, wezwać pomoc medyczną. Średnio kilka razy dziennie tego typu pomoc wzywamy. Odrębną kwestią jest to, że ktoś robi to świadomie tego, że udzielając pomocy ukrywa fakt nielegalnego pobytu tych osób i nie dopuszcza do tego, żeby te osoby były ujawnione i przekazane służbom Straży Granicznej. Tu już jest ta kwestia absolutnie dyskusyjna. Normą jest to, że jednak są pewne przepisy prawa, które stanowią, kiedy osoba cudzoziemska ma prawo pobytu, a kiedy nie ma. Jeżeli ktoś z pełną świadomością, wiedząc, że ta osoba nie ma prawa pobytu, nie zawiadamia służb Straży Granicznej, no to są już działania sprzeczne z określonym prawodawstwem naszego kraju.
A jak można pomóc Straży Granicznej, też przede wszystkim imigrantom? Takie pytania często słyszą samorządowcy, chociażby z przygranicznych gmin czy przygranicznych powiatów.
Na pewno pomóc tym osobom w sensie bytowym, zabezpieczenia zdrowotnego, bytowego, jeżeli te osoby potrzebują tej pomocy, bo to jest czysto ludzki odruch. I do tego momentu można by ograniczyć zakres swojej pomocy. Dalej proszę naprawdę pozwolić działać właściwym co do tego służbom państwa.
Co jeżeli chodzi o zbiórki pieniędzy, żywności, ciepłych ubrań?
Wiem, że takie akcje są organizowane przez różne społeczności, w tym społeczność lokalną z Michałowa. Nie można tego odbierać w sposób negatywny, natomiast trzeba odczytywać to w formule takiej, żeby nie było to sprzeczne z tym, o czym mówiłem wcześniej. Zabezpieczanie tych ludzi, tak, o ile potrzebują pomocy, natomiast żeby respektować przepisy naszego kraju co do legalności pobytu cudzoziemców.
Skoro wspomniał pan o Michałowie, to co pan sądzi o takiej inicjatywie jak punkt pomocy uchodźcom w Michałowie?
Nie jestem jakby po to, żeby komentować tego typu inicjatywy, tak jak powiedziałem, jeżeli ma to służyć pomocy doraźnej osobom, o ile takiej pomocy osoby potrzebują, trzeba to odbierać w sposób właściwy. Natomiast nie może być to z uszczerbkiem dla prawa naszego kraju co do legalności pobytów. I nie może to również utrudniać działań Straży Granicznych i innych służb.
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. W strefie objętej stanem wyjątkowym także są cmentarze. Jak tutaj będzie wyglądała możliwość dojazdu do tych nekropolii?
Tu będziemy bardzo elastycznie starali się odczytywać te przepisy, które obowiązują w czasie stanu wyjątkowego, dlatego że naszym priorytetem jest jak najmniejsza dolegliwość dla społeczności lokalnej odczuwania stanu wyjątkowego. Jeżeli będą osoby bliskie, starały się przyjechać do miejsca pochówku osób bliskich, które znajdują się na cmentarzach tutaj w strefie stanu wyjątkowego, jest możliwość prawna, żeby dopuścić takie osoby do odwiedzenia grobu na zasadzie kultu religijnego i innych elementów związanych z tą świętem. I tutaj zarówno funkcjonariusze Straży Granicznej, jak i policji będą starali się dosyć szybko, weryfikując te przypadki, dopuszczać do możliwości odwiedzenia przez bliskich grobów swoich rodzin.
I to nie wymaga przepustki.
I to nie wymaga przepustki, ale wymaga weryfikacji, nie szczegółowej, nie długotrwałej, ale jednak weryfikacji, żeby nie dopuszczać do sytuacji nadużyć nawet w tak specyficznym momencie jak ten.
Stan wyjątkowy formalnie kończy się w grudniu. Co potem? Bo problem raczej się nie zakończy.
To jest już pytanie do decydentów w naszym kraju. Zgadzam się z panem, że problem się prawdopodobnie do tego momentu nie zakończy. Pewnie są przygotowywane różne scenariusze. Wiemy, że na podstawie konstytucji nie ma możliwości przedłużania po raz kolejny tego stanu. Także tutaj czekamy na odpowiednie rozwiązania i decyzje. Na chwilę obecną wiemy, że stan wyjątkowy kończy się w maksymalnym okresie jego rozłożenia w czasie z dniem 2 grudnia tego roku.
Spekulacji jest wiele, ale czy może pan powiedzieć cokolwiek o nowej planowanej zaporze na granicy?
To jest sfera jeszcze rozwiązań projektów prawnych. To jest też sfera określonych zamierzeń technicznych. One mają też charakter dosyć wstępny i też objęty pewną klauzulą tajemnicy, więc nie chciałbym szczegółowo o tym mówić.
Na tyle, na ile pan może. To jakie rozwiązania jako praktyk, jako osoba, która jest odpowiedzialna za strzeżenie tej granicy, pan by rekomendował?
Mamy pewne rozwiązania, które już funkcjonują na granicach Unii Europejskiej, zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Jednym z takich rozwiązań jest rozwiązanie takiej zapory inżynieryjnej na granicy turecko-greckiej. Wydaje mi się, że to jest dobry przykład do tego, żebyśmy na bazie tych rozwiązań, które Grecy zastosowali na swoim kierunku granicy lądowej z Turcją, wprowadzać, jeżeli chodzi o nasze rozwiązania na granicy polsko-białoruskiej.
Jest to rozwiązanie, które w pańskiej ocenie jest doraźne, czy niestety mimo dobrych intencji ze strony polskiej, bo mówił pan ciągle o partnerach po stronie białoruskiej, jest to rozwiązanie, które jednak zostanie z nami na lata i będzie potrzebne na lata.
Na pewno tak duża inwestycja, która kosztuje tak duże zaangażowanie środków finansowych, to nie jest rozwiązanie doraźne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.